Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Funny Money Marka Singera to reportaż literacki o upadku Penn Square Bank, niewielkiego banku działającego w centrum handlowym w Oklahoma City. Instytucja, silnie związana z finansowaniem branży naftowej i gazowej, została zamknięta w 1982 roku, a jej niewypłacalność wstrząsnęła amerykańskim sektorem bankowym. Singer, wieloletni reporter The New Yorker, nie przedstawia jedynie chronologii bankructwa. Analizuje środowisko boomu surowcowego, w którym łatwy kredyt, wiara w nieustanny wzrost cen ropy oraz nieformalne relacje biznesowe osłabiały ostrożność. Książka należy do literatury faktu o finansach, lecz jej siłą jest obserwacja obyczajowa i ironiczny portret ludzi podejmujących ryzyko cudzymi pieniędzmi. Autor pokazuje, że katastrofy bankowe nie zaczynają się w dniu zamknięcia banku. Powstają wcześniej, gdy rozsądne procedury zastępuje euforia, a sukces chwilowy uznaje się za dowód trwałej kompetencji. Funny Money jest więc zarówno zapisem konkretnego kryzysu, jak i studium mechanizmów lekkomyślności finansowej. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Penn Square Bank jako produkt naftowego boomu w Oklahomie. Centralnym tematem książki jest zależność między lokalnym boomem gospodarczym a sposobem działania banku. Penn Square Bank rozwijał się w realiach Oklahomy, gdzie perspektywa zysków z ropy i gazu tworzyła przekonanie, że niemal każdy projekt związany z wydobyciem zasługuje na finansowanie. Singer pokazuje, że taka atmosfera zmienia ocenę ryzyka. Kredyt nie jest już traktowany jako zobowiązanie wymagające chłodnej analizy zdolności spłaty, lecz jako bilet wstępu do szybko rosnącego rynku. W tym sensie bank nie był odosobnioną anomalią, ale skrajnym przejawem szerszej lokalnej kultury gospodarczej. Gdy pieniądz krąży szybko, a kolejne przedsięwzięcia przynoszą pozorne potwierdzenie optymizmu, ostrożność zaczyna wyglądać jak brak ambicji. Ważna jest też dysproporcja między skromnym, niemal prowincjonalnym miejscem działania instytucji a zasięgiem konsekwencji jej decyzji. Singer wykorzystuje ten kontrast, aby podważyć intuicję, że zagrożenie systemowe rodzi się wyłącznie w wielkich bankach i na Wall Street. Książka uczy, że lokalna euforia może zostać połączona z krajowym systemem finansowym poprzez sprzedaż i przekazywanie ryzyka innym instytucjom. Kiedy koniunktura surowcowa słabnie, kredyty udzielane przy założeniu ciągłego wzrostu ujawniają swoją kruchość. Po drugie, lekkomyślne kredytowanie i zanikanie realnej oceny ryzyka. Funny Money wyjaśnia, dlaczego problem Penn Square Banku nie sprowadzał się do kilku nietrafionych pożyczek. Istotą kryzysu był sposób podejmowania decyzji kredytowych, w którym tempo, osobiste układy i wiara w dalszy boom mogły dominować nad rzetelną weryfikacją. W zdrowym modelu bankowym pożyczkodawca bada jakość zabezpieczeń, wiarygodność klienta, przepływy pieniężne oraz możliwość spłaty także wtedy, gdy rynek się pogorszy. Opowieść Singera pokazuje środowisko, w którym te zabezpieczenia przestawały pełnić swoją funkcję albo traktowano je jako formalność. Finansowanie przedsięwzięć naftowych i gazowych było szczególnie podatne na ten błąd, ponieważ ich wartość zależała od niepewnych warunków rynkowych i przyszłych założeń. Autor nie przedstawia ryzyka jako czysto technicznej kategorii. Pokazuje jego ludzki wymiar, czyli skłonność do uznawania optymistycznych prognoz za fakty, gdy dotychczasowe transakcje przynoszą dochody. To ważna lekcja dla czytelnika spoza świata bankowości. Kryzysy często nie wynikają z całkowitego braku informacji, lecz z niechęci do przyjęcia informacji niewygodnych. Gdy nagradzane są szybkie wyniki i ekspansja, osoby odpowiedzialne za kontrolę mogą tracić wpływ. Książka przypomina, że dobra koniunktura nie usuwa ryzyka kredytowego, lecz często je maskuje. Po trzecie, przenoszenie kredytów i rozchodzenie się skutków bankructwa po systemie. Jednym z powodów, dla których upadek stosunkowo małego banku stał się sprawą ogólnokrajową, było przekazywanie jego kredytów większym instytucjom finansowym. Singer pokazuje tu mechanizm, który ma kluczowe znaczenie dla rozumienia bankowości. Bank iniciujący kredyt może zachować część ryzyka, ale może też sprzedać udziały w pożyczkach innym bankom. Taki model zwiększa skalę działalności, ponieważ pozwala szybko tworzyć nowe kredyty. zarazem jednak uzależnia wielu uczestników rynku od jakości pierwotnej oceny pożyczkobiorców. Jeśli źródłowa analiza jest niedbała, problem nie pozostaje lokalny. Rozprasza się po systemie razem z dokumentami kredytowymi i zaufaniem do banku, który je zapoczątkował.
Double Funny Money szczególnie wyraźnie widać asymetrię informacji.
Instytucje kupujące udziały mogły polegać na zapewnieniach i reputacji banku inicjującego, zamiast samodzielnie dostrzec pełną skalę ryzyka.
Nie oznacza to, że cała odpowiedzialność znika po stronie nabywców, ale uwidacznia słabość modelu opartego na automatycznym zaufaniu. Singer opisuje historyczny przypadek, który pozostaje użyteczny jako lekcja o wzajemnych powiązaniach finansowych. Wielkość banku nie jest jedynym miernikiem jego znaczenia. Liczą się także kanały, przez które jego błędy przechodzą do bilansów innych podmiotów. Dlatego nadzór, dokumentacja i niezależna kontrola jakości kredytów mają znaczenie systemowe, a nie tylko administracyjne. Po czwarte, kultura pozytywnego myślenia, układów i korporacyjnej pobłażliwości. Singer przedstawia bankructwo także jako problem kultury organizacyjnej. Barwon, anegdoty i portrety środowiska Penn Square Banku nie służą wyłącznie rozrywce. Pokazują, jak codzienne obyczaje mogą wpływać na decyzje o ogromnej wartości.
Drabiugo.
Atmosferze silnego optymizmu krytyczne pytania bywają odbierane jako przeszkoda, a nie jako konieczny element odpowiedzialnego zarządzania.
Autor zwraca uwagę na ograniczenia pozytywnego myślenia, gdy staje się ono substytutem sprawdzania faktów.
Wiara, że ropa będzie dalej drożeć, a kolejne transakcje będą udane, nie stanowi planu zarządzania ryzykiem.
Równie istotne są nieformalne sieci znajomości i model relacji oparty na wzajemnym potwierdzaniu własnych ocen.
Takie układy mogą przyspieszać interesy, ale równocześnie utrudniają stawianie granic, egzekwowanie standardów i zgłaszanie zastrzeżeń.
Książka nie musi przedstawiać każdej postaci jako psychologicznie pogłębionego bohatera, by przekonująco ukazać zbiorowy mechanizm pobłażliwości.
Jej obserwacja jest bardziej strukturalna. Gdy organizacja premiuje brawurę, a sukces traktuje jako usprawiedliwienie metody, rozsądne procedury łatwo zostają wyśmiane lub pominięte.
Funny Money pozostaje aktualne w dyskusjach o etyce korporacyjnej, ponieważ podkreśla, że kodeksy i regulaminy nie wystarczą bez kultury.
Dury, o której można otwarcie zakwestionować ryzykowną decyzję.
Finansowa odpowiedzialność wymaga miejsca dla sceptycyzmu, również wtedy, gdy otoczenie świętuje wzrost.
Na koniec, reportaż finansowy, który łączy ironię z analizą ludzkiej pomyłki. Wyjątkowość Funny Money wynika w dużej mierze z metody Marka Singera.
Zamiast pisać podręcznikową historię bankową, autor buduje reportaż o konkretnym miejscu, instytucji i społeczności biznesowej. Dzięki temu złożone kwestie kredytów, regulacji oraz konsekwencji niewypłacalności stają się zrozumiałe bez odrywania ich od ludzi, którzy podejmowali decyzje.
Styl Singera bywa ironiczny i żywy, lecz ironia nie zmienia katastrofy w lekką opowieść.
Tytułowe Zabawne Pieniądze odnosi się raczej do absurdalności sytuacji, w której ogromne sumy są traktowane z beztroską nieadekwatną do ich skutków.
Ta perspektywa odróżnia książkę od analiz ograniczonych do tabel, wskaźników i kolejnych dat.
Singer pokazuje, że za kryzysem stoją temperamenty, rytuały środowiskowe oraz język, którym uzasadnia się nadmierne ryzyko.
Jednocześnie książka ma pewne ograniczenie typowe dla reportażu o świecie, w którym trudno znaleźć postać jednoznacznie godną sympatii.
Czytelnik może nie otrzymać klasycznego bohatera, z którym łatwo się utożsamić.
Nie jest to jednak wada poznawcza, ponieważ brak niewinnego centrum podkreśla systemowy charakter opisywanej porażki.
Uwaga! Nie skupia się na prostym podziale na czarne charaktery i ofiary, ale na procesie normalizowania błędów.
W rezultacie Funny Money jest atrakcyjne dla osób, które chcą zrozumieć finansowy kryzys poprzez obserwację zachowań, a nie wyłącznie przez język ekonomii.
Podsumowując, Funny Money warto polecić czytelnikom reportaży gospodarczych, historii amerykańskich kryzysów bankowych oraz książek o etyce biznesu.
Skorzystają z niej także osoby studiujące finanse, zarządzanie lub regulacje, choć nie jest to techniczny podręcznik.
Jej praktyczna wartość polega na wyostrzeniu pytań, które należy zadawać wobec pozornie świetnej koniunktury.
Kto ocenia ryzyko? Na jakich danych opiera decyzję? Kto ponosi skutki błędu i czy instytucja dopuszcza głos sceptyczny? Singer nie daje prostego zestawu reguł naprawczych. Zamiast tego pokazuje, jak splot bodźców, ambicji, lokalnego optymizmu i słabnącej kontroli może uczynić katastrofę prawie nieuchronną. Na tle wielu książek o bankructwach Funny Money wyróżnia się skalą obserwacji. Nie opisuje anonimowego kryzysu z perspektywy centrali wielkiego banku, lecz skupia się na instytucji działającej w centrum handlowym, która przez powiązania kredytowe zyskała znaczenie daleko przekraczające własny rozmiar. To połączenie lokalnego kolorytu, finansowej logiki i reporterskiej ironii czyni książkę bardziej żywą niż sucha analiza ekonomiczna. Zarazem nie jest to lektura dla kogoś, kto oczekuje bohatera prowadzącego czytelnika przez historię albo pogłębionego portretu psychologicznego każdej osoby odpowiedzialnej za nadużycia. Jej siłą jest obraz zbiorowego zaślepienia, dlatego pozostaje wartościowa jako przestroga przed przekonaniem, że rosnący rynek sam w sobie potwierdza jakość decyzji finansowych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mark Singer, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.